Jadra, Jadra, jak mnie słychać?
Jawisła, Jawisła, to zależy.
Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i To Zależy Podcast. Jest 1 listopada 2021 roku, jestem na jesiennym spacerze z psem, przychodzi SMS, mam nie zaglądać, ale patrzę, że od brata, a że mieliśmy taką sytuację, że raczej wtedy musieliśmy od siebie te SMS-y czytać, patrzę, zapisałem się na rajd Wisła 1200. Myślę sobie, o co mu chodzi, po co to zrobił i co to za rajd. Sprawdzam szybko w przeglądarce. No, jest pomysł, żeby przejechać przez całą Polskę wzdłuż Wisły, 1200 km w lipcu. Mówię żonie, żona, to zapisz się. Ja mówię, chyba cię pogięło, nie mam takich doświadczeń, nie jestem w stanie. A co ona mówi, no ale chociaż będziesz miał motywację. Jest dopiero listopad, to jest w lipcu, więc zdążysz. No dobra, zaczynam się zapisywać. Okazuje się, że mi nie wyszło. 3 listopada dostaję SMS-a od brata. Ty się na pewno zapisałeś, bo nie ma cię na liście startowej. Myślę sobie, o, jak fajnie, czyli jednak się nie zapisałem. A co on mi pisze jeszcze, że jest lista rezerwowa. Zapisz się. No dobra, zapisałem się. Zapisałem się na listę rezerwową i okazało się, że się dostałem. No i ja niestety nie przejechałem w tym roku tej trasy z różnych powodów, natomiast największym plusem było dla mnie to, że się do niej przygotowywałem. Ale Lech przejechał. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Lech Cempura, który podzieli się swoimi spostrzeżeniami właśnie z przejechania trasy rowerem Wisła 1200. Lechu, dzień dobry, cieszę się, że jesteś z nami cały i zdrowy, bo różne krążyły opinie na temat tej trasy. No i teraz moje pytanie, skąd w ogóle pomysł ci przyszedł do głowy, żeby się na to zapisać?
Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, tak jak Arek powiedział, nie wiadomo kiedy będziecie tego słuchać. Arku, po pierwsze to fajnie, że rozmawiamy 3 tygodnie po tym ultramaratonie rowerowym, bo już rzeczywiście syndrom wyparcia zadziałał i już zaczynam pamiętać więcej tych dobrych rzeczy niż tych złych, ale do tego dojdziemy później. Natomiast skąd pomysł? W zeszłym roku przejechałem Green Velo trasę. Bardzo mi się spodobała turystyka rowerowa. Ona ma naprawdę wiele fajnych rzeczy. Najfajniejszą jest to, że jesteś codziennie gdzie indziej. Codziennie śpisz w innym miejscu, a tak naprawdę cały dzień poświęcasz na zwiedzanie krajobrazu, miejsc, przez które jedziesz, przejeżdżasz i one się zmieniają codziennie. Szukałem jakiegoś rajdu, który byłby ustalony, gdzie trasa byłaby wytyczona i stąd wpadł pomysł na Wisłę 1200 ze względu na jej przebieg. Gdy ja patrzyłem na Wisłę, to ten przebieg był z Wisły nad morze. Gdy zapisywałem się, to też mi się tak wydawało. Okazało się, że organizator z okazji 5. edycji zmienił trasę i puścił trasę z Gdańska do Wisły, czyli w trasę odwrotną. Czyli w sumie trasa zamiast z górki okazała się być cały czas lekko pod górkę. Stąd taki pomysł na ten rajd właśnie u mnie.
Okej, czyli pomysł wynikał też z twoich doświadczeń, bo jak tutaj niektórzy z was będą chcieli wrócić, jedna z pierwszych rozmów, To Zależy Podcast, to jest właśnie rozmowa z Lechem na temat tego, jak przygotować się do triatlonu. Więc te kilometry przejechane na rowerze już miałeś. Tu Green Velo tym bardziej był takim wyzwaniem. Ta Wisła wydawała się takim logicznym. No i teraz powiedziałeś tutaj takie fajne hasło, syndrom wyparcia. Pamiętam naszą rozmowę zaraz, chwilę po. Ona dosyć cenzuralna była, ale generalnie miała ze sobą dużo emocji dotyczących tej trasy. I teraz tak, jakie były wyobrażenia w ogóle twoje przed? Bo może w ten sposób, tak? Bo ja też przeglądałem ileś materiałów, chcąc się przygotować, patrząc na różne wideorelacje, czytając, co trzeba, czego nie trzeba, co jest za dużo. Różni ludzie z różnym doświadczeniem, z różnymi rowerami. I teraz, jakie było twoje wyobrażenie o tej trasie? Że co, że ona będzie taka jak Green Velo?
To, że ona będzie taka jak Green Velo, to nie zakładałem. Wiedziałem, że będzie trudniejsza, bo czasami widziałem te trasy nagrywane na YouTubie. Natomiast rzeczywiście większość osób, które nagrywa filmy na temat tego ultramaratonu, zauważyłem, że też wrzuca te filmy 2 tygodnie, 3 tygodnie czy miesiąc po zakończeniu i na tych filmach no, nie widać tej trudności trasy. Moje wyobrażenie było takie, że ona oczywiście będzie poprowadzona wałami wiślanymi i nie tylko wiślanymi, ale generalnie będzie wałami. Będzie tam część szutrów, będzie trochę utwardzonych powierzchni. też widać było, że część tych powierzchni była nieutwardzonych, ale raczej nie zakładałem tutaj jakichś takich wielkich, problematycznych tras. Natomiast no, zderzenie z rzeczywistością jest takie, że tak jak ci napisałem w SMS-ie po zakończeniu, że Wisła 1200 to generalnie jest błoto, piach, dziury, wały 1200. Ja bym to tak nazwał.
A to nie powinno się nazywać jednak krew, pot i łzy?
Znaczy, generalnie po zakończeniu trasy i po przejechaniu i odebraniu tego symbolicznego medalu za przejechanie, powiedziałem organizatorowi, że on chyba taką ma tendencję sadystyczne i organizując tą trasę jakby chyba szukał miejsc, które mogłyby tego rowerzystę upodlić jak najbardziej, bo naprawdę czasami poprowadzenie tej trasy było w takich miejscach, w których no, wyobraźnia uciekała daleko ponad to, co organizator robił. Czasami szukanie trasy w prawo, w lewo, w górę, w dół, okazywało się, że nagle była dziura w krzakach, w którą trzeba było wejść. Nagle zjazd w dół prawie o nachyleniu tam na 100%, potem kładka przez rzeczkę wyschniętą. To były trzy żerdzie spięte trytytkami i nagle mega podejście po błocie do góry po to, żeby później wjechać na drogę krajową w stronę na przykład Płocka i jechać drogą krajową w stronę Płocka, a wcześniej jechało się szutrami, bezpieczną trasą rowerową, a nagle organizator stwierdził, że jednak jest zbyt nudno i należy zmienić przebieg trasy. Czasami naprawdę zaskakiwaliśmy się. Taka opinia po Wiśle, po przejechaniu, czy w trakcie nawet jechania była taka, jak się gdzieś tam spotykaliśmy wzajemnie z uczestnikami innymi, że zasadą chyba organizatora jest tak, że jak zbyt długo jest spokojnie, to wiedz, że za chwilę coś pierdolnie. No i generalnie to tak wyglądało. Jak było parę kilometrów spokojnej trasy, to potem trzeba było to odpokutować 2-3 razy dłuższym odcinkiem, poprowadzonym gdzieś w błocie, w piachach, czy 30-centymetrową ścieżką nad urwiskiem, nad brzegiem Wisły lub w krzakach, gdzie całe szczęście, ja jechałem już za kimś, gdzie to, że ślad tam był, no to było tylko widać po ugniecionej trawie, że wcześniej ktoś tamtędy jechał.
To z tego, co mówisz, to może to jednak powinno być w kategorii rowerowa pielgrzymka, bo jeżeli tutaj patrzymy na te rzeczy, o których opowiadasz, tak sobie wyobrażam, część widziałem, bo widziałem zdjęcia, no to faktycznie jest niezły hardcore. I jeżeli przypadkiem słucha nas ktoś z organizatorów Wisły 1200, to ja serdecznie zapraszam jak najbardziej do polemiki. Także tutaj nie zamykamy się, nie zamierzamy hejtować tej trasy, bo też z tego, co Lechu mi powiedział, myślę, że za chwilę powie, ta trasa jest jakimś wyzwaniem, jest fajnym, tak? Natomiast no jakby to, co tutaj zwracasz uwagę, to jest kwestia jednak pewnego przygotowania warunków do jazdy rowerem, a nie do spacerów z rowerem, bo to chyba o to chodzi przede wszystkim.
Znaczy, po pierwsze, jadąc na Wisłę 1200 i jakby przygotowując się do tej trasy, to sam fakt też pokazuje, że w tej edycji, ja nie pamiętam, 480 albo 500 osób się zapisało i było na liście startowej startującej ukończyła połowa. Więc to gdzieś pokazuje ten trud tej trasy i też to, że ludzie czasami podchodzą do tej trasy właśnie może oglądając zbyt optymistyczne nagrania na YouTubach czy oglądając inne zdjęcia na social mediach, to rzeczywiście czasami widać ładny wał, tylko że no na zdjęciu czy na filmie trudno jest oddać to, że w tym wale są dziury, jakby najpierw tam zasadził ziemniaki, puścił dziki, potem polał wodą i czekał na zimę. Gdzie prędkość jazdy na przykład wału wokół Jeziora Goczałkowickiego, no to jedzie się prędkością 5-6 km na godzinę i trzepie tak, że plomby z zębów wypadają. I ten wał się ciągnie przez paręnaście kilometrów. Rozpoczęcie samego tego maratonu z Gdańska, dzień wcześniej, w piątek, była wielka ulewa nad Gdańskiem, openera przerywano, ewakuowano. My potem do samego Malborka mieliśmy pokutę za ten deszcz, bo tak naprawdę jechało się w takich błotach, że później dzięki tylko mega uprzejmości mieszkańców wsi, którzy dawali nam szlaufy ogrodowe, dały radę te rowery domyć na tyle, że można było jechać dalej. A już na samym początku ludzie urywali łańcuchy, haki zrywali, czy psuli przerzutki, wózki od przerzutków przekręcali. Generalnie ja miałem taki pewien plan na Wisłę, zaplanowałem sobie tą Wisłę na zasadzie, że będę jechał tyle dni, czy tyle kilometrów dziennie, będę nocował nawet gdzieś tam sobie. Przemyślałem, co wokół jest, jak jechać, żeby dojechać. Posprawdzałem sobie na odległościach do miejsca, tam w prawo, w lewo, ileś kilometrów, że na zasadzie potem będę jechał i już będę wiedział, że zbliża się, nie wiem, godzina 22, 23, to wcześniej trzeba dzwonić, żeby zarezerwować sobie nocleg. Nic z tego nie wyszło, z tego planowania, poza miejscem startu i mety. To były jedyne rzeczy, które były zgodne z planem. i nawet przyjazd na metę był niezgodny z planem, chociaż przyjazd na metę był niezgodny planem, bo przyjechałem dzień wcześniej niż planowałem, no ale to bardziej już później to było na zasadzie takiej jazdy po 200 parę kilometrów dziennie, żeby na tą metę dojechać i już chyba bardziej chciałem go to już skończyć, niż jechać dalej. I to jest najważniejsze, to nie ty masz pomysł na Wisłę, tylko Wisła ma pomysł
ja
na ciebie.
Jedną rzecz.
To chyba najważniejsze.
Fajny tekst. Słuchaj, to jest jakby generalnie trzeba to tutaj od razu opatentować. Organizatorzy, jakbyście chcieli, możemy wam sprzedać prawa do tego hasła. Natomiast też dla wszystkich słuchających ważna informacja, bo tutaj mówisz o tych kilometrach, te 5-6 kilometrów na godzinę. Mówisz o tym, kiedy dojechałeś, jaki miałeś plan, bo to, żeby było istotne, to jest 1200 kilometrów w limicie czasowym, czyli żeby być... Tak. Jakby obdarowany tym medalem za ukończenie, trzeba było zmieścić się w 180 godzinach łącznie od momentu startu do przyjazdu na metę. I pamiętam, że jak rozmawialiśmy na ten temat i ty na bazie doświadczeń robiłeś plan, to mówiłeś, że mniej więcej to tak trzeba byłoby jechać około 18-20 kilometrów w takim tempie, żeby na spokojnie zrobić tam ileś kilometrów, żeby zmieścić się znowu w tych 180, bo ja przygotowywałem się mentalnie do tego, że chcę przejechać trasę, to jest jakby pierwszy element, a drugi mój punkt był, żeby się zmieścić w limicie czasu. Czyli dla mnie w ogóle przejechanie tych 1200, nawet jakbym się nie zmieścił w tym limicie i przyjechał, jak już meta będzie sprzątnięta, to było dla mnie elementem podstawowym. Natomiast drugim takim czynnikiem, który chciałem zrobić, to zmieścić się w tych 180 kilometrach. I pamiętam, po rozmowach z tobą też sobie siedziałem, patrzyłem, jeździłem gdzieś tutaj, czy się zmieszczę, czy jak będę miał coś. Szczególnie tutaj jest istotne, to za chwilę przejdziemy do całej realizacji, przygotowania się. Jednak jedziesz z jakimś tam bagażem. Czyli nie jedziesz sobie tak po prostu jak kolarz na Tour de France, który po prostu martwi się tylko, żeby dowieźć siebie z punktu do punktu. Także tutaj podkreślam dla wszystkich słuchających. 1200 km i limit 180 godzin.
Hej, kupisz tego?
To powiesz mi obrazki?
Jak to
kupisz
zrobić?
Kupisz czekoladę z orzechami?
To zależy. Dobra, to teraz przejdźmy. Tak, miałeś wyobrażenia, miało być fajnie, było... Też fajnie, ale troszeczkę inaczej, czyli trasa pełna trudów, Wisła cię sprawdziła. No i teraz jak w ogóle podchodziłeś do tego, żeby się przygotować? Ty masz akurat doświadczenia, już trochę tych kilometrów przepuściłeś przez nogi, ale przepuszczenie przez nogi to jest jedno, a teraz kwestia doboru roweru, zapakowania się i tak dalej na bazie różnych doświadczeń.
Jeśli chodzi o rower, no to cały czas biłem się z myślami pomiędzy rowerem wyprawowym, który znam, na którym jeżdżę i... który mi się sprawdził i nie miałem nigdy z powodu jazdy długich kilometrów na nim jakichś problemów zdrowotnych, czy tam bólów pleców, nóg i tak dalej. Natomiast co do pakowania, wiedziałem, że muszę się spakować jak najlżej, bo tak naprawdę zabieranie ze sobą czegokolwiek ponad wymiar nie ma sensu. Jedzie się cały dzień na rowerze. Mój dzień wyglądał tak, że pobudka 4.30, do 5.30 ogarnięcie się, najpóźniej 5.40 wyjazd i jazda do 23.00, do 24.00. I tak jak powiedziałem, przesympatyczni ludzie na trasie, do których się dzwoniło, mówiło się, że będzie się 23.00, 24.00. I dlaczego? Jeszcze nawet z prośbą o to, czy mogłaby być kolacja w środku. Ja oczywiście za wszystko zapłacę. Zawsze było wszystko przygotowane. Pokój był przygotowany, kolacja była przygotowana, śniadanie było przygotowane, także rzeczywiście można było wyjechać. To jest to, co mówiłeś, żeby się zmieścić w czasie, no bo ja to, co powiedziałem wcześniej...
Lechu, tu ci jeszcze przerwę, bo tutaj jeszcze jedna ważna rzecz dla słuchających, bo teraz powiedzieliśmy o długości trasy, o limicie, a teraz mówisz o tych noclegach i tak dalej. Ważnym aspektem tej trasy jest to, że noclegi planujesz z trasy. Nie możesz ich zaplanować wcześniej, nikt nie może ci pomagać, to ty musisz sobie właśnie zaplanować tą trasę. Jest ważne, żebyś wiedział, ile przejedziesz, po to, żeby sobie te wszystkie punkty noclegowe zaplanować. Ewentualnie zostajesz w szczerym polu i śpisz jak śpisz, tak? To tu jest ważne też dla tych, którzy już szukają informacji na temat Wisły 1200.
Tak, zasadą tego ultramaratonu jest to, że masz być samowystarczalny. To znaczy to, co zabierzasz ze sobą na rower, ma ci wystarczyć do tego, żeby tą trasę przejechać. Bez pomocy z zewnątrz, bez wymiany roweru, bez różnego rodzaju zewnętrznej pomocy. Masz to zrobić sam i to jest główne założenie Wisły. Trasa wytyczona jest przez organizatora. Od organizatora co się dostaje? Tracker, który śledzi, jakby podaje na mapie twoje położenie według GPS-a. No i do organizatora dostajesz wytyczoną trasę w formacie GPX, żeby ją gdzieś do jakiejś nawigacji wgrać i masz jechać według tej nawigacji. Możesz zjechać z trasy tylko w momencie, kiedy przez tą trasę nie można przejechać, ale w każdym następnym momencie musisz z powrotem wjechać na tą trasę. Jeżeli zjedziesz z trasy na nocleg, to musisz wjechać w tym samym miejscu na trasę którym zjechałeś z tej trasy na nocleg.
Czyli zdecydowałeś się na rower wyprawowy. Teraz kwestia twojego całego zapakowania się. Podjąłeś pewne decyzje i teraz, czy one były słuszne?
Jak najbardziej. Dwie sakwy miałem. Miałem jedną sakwę podsiodłową, jedną sakwę pod ramą. W sakwie podsiodłowej miałem na zmianę strój kolarski plus ręcznik i jakąś tam koszulkę na ewentualny wieczór, a w sakwie pod ramą wszystkie rzeczy dotyczące ewentualnego serwisu i jakieś batony, jedzenie, które w czasie jazdy się zużywało, biorąc pod uwagę odległości pomiędzy sklepami, które no, trzeba wziąć pod uwagę, że są wsie i czasami przez 50, 60 czy 70 kilometrów nie ma nic. I to było najbardziej optymalne opakowanie. Byli tacy, którzy jechali w ogóle bez niczego.
Okej, okay, czyli co, jakby w ogóle w jednym stroju
tak,
i na rowerze?
Byli na tyle
i wszystko?
Dokładnie, dokładnie tak. No ale to każdy wybiera swój sposób, no, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast no, ja nie wyobrażam sobie jechać trasy w jednym stroju.
Okej, okay, to co powiedziałeś, żeby się nie przepakować, tak? Strój warto mieć, bo to chociaż jakby mówisz, że kwestie jakby dotyczące, nie wiem, samopoczucia albo nawet jeżeli coś się stanie na trasie. Podstawowe elementy do naprawy roweru, no bo wiadomo, że jak już ci tam mocniej coś padnie, no to wylatujesz, tak? Z tego wyścigu. No dobra, czyli jak mówisz tak, podjąłeś decyzję co do roweru, rower się sprawdził, co do spakowania... Wszystko się sprawdziło. Przejechałeś, tak jak powiedziałeś, jeszcze przejechałeś poniżej limitu, który sobie tam wcześniej zakładałeś. A z czego też to wyszło? No przecież tutaj mówisz, że jechałeś 5-6 kilometrów, tam gdzieś chodziłeś, a generalnie przejechałeś szybciej niż...
Podałem ci najtrudniejsze kawałki na zasadzie takich mega ciężkich. Natomiast gdy już pierwszego dnia widziałem, że nie zmieszczę się w limicie, bo pierwszego dnia zamierzałem dojechać do Torunia, a zatrzymałem się w Bydgoszczy. I już widziałem, że ta trasa no, będzie wymagała przeobrażenia i jakby innego podejścia trochę do jazdy na tej trasie. Tym bardziej, że start był o 7.30, więc na też te parę godzin spowodowało, że zatrzymałem się w Bydgoszczy, a nie w Toruniu. Stąd później już analiza tej trasy trochę głębsza, gdzieś tam patrzenie na Google'a, patrzenie trochę na trasę. No i tak naprawdę jechanie dotąd, dopóki ma się siłę. Gdzieś tam koło godziny 15-16, patrząc na to, jak wygląda pogoda, jakie są prognozy pogody za te kolejne 50-60 kilometrów. No i jazda, tak jak powiedziałem, do 23 do 24. To powodowało, że byłeś w stanie zrobić pomiędzy 200 a 220 kilometrów. Poza jednym momentem, gdzie pamiętam, dojeżdżaliśmy do Sandomierza, ale lało już tak, że to był chyba jedyny dzień, w którym zrobiłem mniej kilometrów, ale już pogoda po prostu powodowała i ulewny deszcz i warunki też samej trasy, że już nie dało rady jechać dłużej.
Okej, okay, 200 kilometrów dziennie. Powiedzmy, ty byłeś przygotowany, bo to jednak lata kręcenia są, siedzenia na siodełku, ale jednak po tych 200 kilometrach co? Z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, nie wiem, rozciąganie się, jakieś rolowanie, przepraszam, jakieś kosmetyki przeciwdziałające obtarciom.
Znaczy, słuchajcie, no, co najbardziej boli po takiej jeździe? No wiadomo, że tyłek. I to jest rzecz, o którą trzeba maksymalnie zadbać. Jak nie zadbasz o tyłek, to rezygnujesz. Był jeden z uczestników, który zrezygnował właśnie ze względu na to, że doprowadził do takiej sytuacji, że otarcia spowodowały krwawienia i musiał się wycofać, pomimo, że już mu zostało chyba 400 kilometrów do mety. Więc generalnie tak, dbanie o bardzo dobre spodenki z bardzo dobrą pieluchą, bardzo dobrej jakości, to jest podstawa. Sudokrem, kremy jakieś nawilżające na dzień, sudokrem na noc, no, podstawa. No naciągać się, no tak, rzeczywiście, jak zejść trochę z roweru, to uda i łydki ponaciągać, trochę się porozciągać rano po wstaniu i tyle. No. Nie ma już tam potem czasu. Śpisz 4-5 godzin i jedziesz dalej. No.
Nie, bo ja pamiętam, wiesz, jakby tu mówisz 200 kilometrów, ja pamiętam swoje pierwsze 50, to takie entuzjastyczne kiedyś w takim MTB. No to okej, okay, nie byłem może super przygotowany. Specjalnie mnie na drugi dzień nic nie bolało, tylko w momencie, kiedy zjechałem po tych 50 paru kilometrach, to śmiałem się, że zejście z roweru wyglądało najłatwiej w ten sposób, że ja po prostu rozchyliłem nogi i rower spadł, bo nie byłem w stanie podnieść nogi, więc jeżeli teraz ty mówisz te 200 kilometrów, to jednak to udo gdzieś tam no, dostaje, tak?
Wiesz co, ja przez całą zimę, to co wcześniej gdzieś tam pytałeś, przez całą zimę trenowałem na trenażerze, ja jeździłem na tym rowerze, byłem podpięty pod trenażer, korzystałem z trenażera, ze Zwifta. Wybierałem sobie na Zwifcie raczej takie dosyć mocno pofałdowane trasy. Jest tam też taki Alped Zwift na Zwifcie. gdzie się trenuję podjazdy. Więc ja generalnie te nogi miałem wytrenowane. No, natomiast no, ból tyłka, no, siłą rzeczy, no to każdy przechodzi, z tym trzeba nauczyć sobie radzić. Był już taki moment, że nawet jednego dnia miałem dwie pary spodenek założone na siebie, bo już ból był taki, że trzeba było po prostu założyć dwie pary, zwiększyć warstwę ochronną i dojechać na kwaterę i po prostu odpocząć.
To, co mówisz a propos trenażera, okej, ja miałem znacznie prostszy trenażer, ale faktycznie, kiedy udało mi się w końcu wyjechać z garażu na drogi wiosną, to jakby sprawa dotycząca tej jazdy była całkiem inna, tak? Bo noga inaczej pracowała. Tym bardziej, że ja w garażu trochę pracowałem z takimi jeszcze obciążnikami na stopach, no bo jakby nie mając takiego sprzętu jak ty, trochę jakby bardziej inny, więc inaczej sobie musiałem ustawiać pewne tam przełożenia i wymyślać sobie tymi przełącznikami tą trasę. Natomiast też faktycznie to wysiedzenie się przez listopad czy przez tą zimę, to też trochę spowodowało, że jakby już nie było mniejszych problemów. Natomiast to, co ja na pewno zrobiłem, bo teraz to powiedziałeś, że twój rower, ten twój wyprawowy ci nie zawiódł, nie bolały cię plecy, to ja mam pytanie, bo ja na przykład na wiosnę pojechałem, zrobiłem sobie bike fitting. Generalnie jakieś tam nieduże rzeczy, ale przestawienie buta, czy lekko przesunięcie siodła, tak? I naraz się okazało, że faktycznie cała moja wtedy waga, już siedzę, a nie trzymam się na rękach. No i teraz pytanie, czy ty robiłeś jakiś bike fitting, czy to jakby wynikało z tego, że już miałeś 10 lat doświadczeń i sam już wiesz, jak ustawić ten rower? I czy warto w ogóle robić, jeżeli ktoś myśli o takich trasach?
Z tym rowerem bike fitting zrobiłem sobie w czasie setek kilometrów jazdy wcześniejszej, mając klucz imbusowy i jadąc, dobierając wysokość, nachylenie siodełka i wysokość sztycy i tak dalej. Bike fitting robiłem przy rowerze szosowym i uważam, że jeżeli ktoś kupuje rower i planuje w ogóle takie dłuższe jazdy, to powinien od tego zacząć i to jest podstawa, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Wiele osób po długich trasach ma problemy, ma porażenia mięśni, ma nerwów i to potem naprawdę miesiącami się leczy.
A czy się nie, jakby ja mam świadomość, bo przyznam, że w momencie po tym moim bike fittingu naraz się okazało, że nie mam tak obciążonych rąk. Naraz się okazało, że przy tej kierownicy nic nie muszę kombinować. Wszystko się poprawiło w ogóle na podjazdach całkiem inny komfort. Także tutaj to myślę, że każdemu możemy poradzić, tak, że jeżeli uważa, że coś go boli na rowerze, to nie powinno go boleć, tak? To nie o to chodzi w jeździe na rowerze, żeby cię bolało. No chyba, że robisz 200-300 kilometrów. To jakby jest inna sprawa, do tego się też przygotujesz.
To zależy. Rozmowy o rzeczach ważnych i ważniejszych.
Lechu, wnioski. To teraz moje pytanie. W przyszłym roku jedziesz?
Wisłę przejechałem dwa razy, pierwszy i ostatni raz. Nie dlatego, że mi się nie podobała. To ja też bym chciał słuchających nas powiedzieć, nie chciałbym ich przerazić do Wisły, broń Boże. Ona jest, ja bym chciał tylko uświadomić i powiedzieć szczerze, że to jest ciężki ultramaraton rowerowy. I to należy szczerze powiedzieć. Natomiast sama trasa, no, jest przepiękna. Naprawdę jedzie się czasami przecudnymi. W ogóle sam fakt, że wyjeżdżasz jednego dnia z Gdańska, mijasz Malbork, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Dęblin, Sandomierz. Nawet starsi z naszym wiekiem powinni pamiętać taką miejscowość Zawichos z jedynki z Polskiego Radia, gdzie się stan Wisły podawało. Potem jedzie się przez Kraków, później Ustroń, Wisła, wjazd na tą Baranią Górę, zjazd, wjazd na metę. W ogóle ten moment, kiedy jedziesz, ja pamiętam najpiękniejszy taki dla mnie moment, kiedy w głowie masz, że wyjechałeś nie tak dawno temu z Gdańska i zostawiłeś za plecami Bałtyk i nagle jadąc wiślaną trasą rowerową w stronę Krakowa, nagle zaczynasz widzieć góry. Wtedy była naprawdę jedna z piękniejszych pogód, bo przez całą trasę tak naprawdę to większość trasy padało po pół dnia albo całym dniem. Natomiast wtedy rzeczywiście był taki piękny wieczór, widać było już te góry i powiem ci, że wtedy człowiek sobie uświadamia, że kurde, przejechałeś prawie całą Polskę. No, do Zakopanego do końca, no to już stamtąd brakuje ile? 300 kilometrów, żeby naprawdę zakończyć granica Polska. I to naprawdę wtedy, pamiętam, takie miałem wzruszenie i powiedzenie sobie, kurde, stary, no. I jednak to fajna trasa. Fajna, ciężka, mega ciężka. Organizatora można czasami powiesić za cokolwiek, za wytyczenie tej trasy, ale kurde, satysfakcja jest, jak się wjedzie na tą metę i to jest mega satysfakcja, naprawdę, za to, co się zrobiło. Więc jak ktoś jest gotowy na taką trasę, to niech jedzie.
Szanowni organizatorzy, słyszycie, że to jest trasa pełna wzruszeń, więc uważamy, że kontynuacja tego pomysłu jest ważna. Natomiast też z tego, co tutaj Lechu mówi, no warto by było popracować trochę nad jakością tej trasy. Może wcześniej, żeby ją ktoś przejechał, zobaczył, bo fajnie, gdyby to jednak była taka trasa rowerowa, a nie trasa w ogóle taka pełna wyzwań. No bo jednak tutaj cały pomysł na to, żeby wyjechać, samemu się ogarnąć po drodze, dojechać jest fajnym. I tak jak tutaj słyszę, warto było. Być może na razie, Lechu, powiedziałeś, przyjechałeś tą trasę dwa razy, ale może któregoś dnia tam podrapisz się po głowie i stwierdzisz, że może jeszcze spróbujesz za jakiś czas. Więc to. Natomiast powiedziałeś takie słowo, tutaj padło magiczne i to też mieliśmy okazję komentować zaraz po twoim zakończeniu tego wyścigu. Stan Wisły w Zawichoście. Jak w ogóle wygląda Wisła, jak jedziesz wzdłuż tej naszej królowej rzek?
Podsumuję to tak. Wszyscy ci, którzy twierdzą, że stan wód w Polsce jest cudowny, że w ogóle niczym się nie powinniśmy martwić, że w ogóle wszystkie bajki o globalnym ociepleniu i innych rzeczach to są bajki, to są wymysły chorych lewaków, rowerzystów i innych, wegetarian i wegan, powinni naprawdę wsiąść na rower i przejechać się wzdłuż Wisły. Jest przerażający widok. Ja widziałem Wisłę pod Toruniem parę lat temu. Było parę łachów, czyli takich wysp z piasku, ale teraz stan jest przerażający. Ja ci wysłałem parę zdjęć, zresztą widziałeś. To jest strumyk. W niektórych miejscach Wisła, w okolicach Torunia jest szeroka, Bydgoszczy jest szeroka i tam są strumyki. Koło Warszawy, gdzie za Wałem Międzyszyńskim wjeżdżaliśmy w taką mega ciężką trasę, to tam się wszyscy śmieją, że to jest wiślana dżungla za Warszawą, to tam naprawdę widać, jak brzeg wygląda przy normalnej trasie, jak on został przez Wisłę wyryty. I jak niski stan jest tej rzeki teraz. Jest naprawdę przerażający stan. I dojechałem do Wisły, rozmawiałem tam później z mieszkańcem Wisły, u którego spałem. I pytałem się o stan Wisły w samej Wiśle. To powiedział, że takiej suszy no nie widział nigdy. Jak żyje, a ma 40 lat.
No dobrze, szanowni państwo, to tak trochę tutaj lekko smutno podsumowując ten temat. Zadbajmy o stan wód jednak naszego otoczenia, bo mamy na to wpływ, każdy z nas ma na to wpływ. Wyrzucenie jednego śmiecia mniej jest też ważne. Ostatnio widziałem fajnego mema, gdzie byli ludzie, którzy wywożą nasze śmieci i dziecko pyta, czy to są śmieciarze, na co ojciec odpowiada, nie, śmieciarzami jesteśmy my, to są ludzie, którzy sprzątają te śmieci. Więc myślę, że tutaj to wszystko wpływa na nasze środowisko i nie zostawmy tej planety syfiatej, albo w ogóle zostawmy ją w dobrym stanie naszym pokoleniom. Ale już przechodząc do tematu Wisła. Lechu, jakieś, nie wiem, 2-3 porady jednak dla tych, którzy by chcieli się wybrać na tą Wisłę, mimo tego, że powiedziałeś, że łatwo nie będzie.
Po pierwsze, przemyśl, czy jesteś gotowy jechać pomiędzy 180 a 220 km dziennie w warunkach pogodowych naprawdę mega zmiennych, od upału po deszcze ulewne. Dobierz rower, dopasuj go do siebie tak, żebyś nie odczuwał dyskomfortu w czasie tych paru dni jazdy, bo to jest mega ważne, pamiętając o tym, że na tym rowerze, na którym wystartowałeś, na nim musisz trasę zakończyć, więc jego stan techniczny musi być idealny. I trenuj, trenuj, trenuj przez całą zimę i naucz się szybko zapominać tego, co jest złe i pamiętaj o tym, co jest dobre. To tak chyba podsumowując Wisłę. Pamiętać o tym, co dobre, zapominać o tym, co złe. Ale warto pojechać. Naprawdę, jeżeli ktoś jest gotowy.
Szanowni państwo, dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli macie ochotę więcej usłyszeć na ten temat albo zobaczyć, to szukajcie w sieci informacji dotyczącej Wisła 1200. Jest naprawdę dużo informacji. Jest dużo takich informacji, właśnie tutaj się śmialiśmy z Lechem, że takich pozytywnych, że już ludzie właśnie jak zrobili ten element wyparcia i pewnie ogarnęli się z tej całej przygody, to stwierdzili, że jednak przekażą tylko te dobre rzeczy dotyczącej tej trasy. Może dlatego, żeby też niepotrzebnie nie straszyć, bo pewnie każdy wychodzi sam z założenia, że może to jego tylko spotkało i po co on ma to przenosić. Natomiast miejcie świadomość, wyzwanie nie należy do łatwych. Warto się przygotowywać, czyli jeżeli myślicie o tym, żeby w przyszłym roku zrobić Wisłę 1200, to będzie albo wzdłuż Wisły z wodą, albo w ogóle wzdłuż brzegów Wisły, bo to różnie może być, to już teraz zacznijcie kręcić kilometry na rowerze, tak? Bo tam same przygotowanie się, w sensie przegląd roweru i tak dalej, to tam już zdążycie zrobić w ostatniej chwili. Natomiast fizyczne i teraz z tego, co Lechu powiedziałeś, przede wszystkim psychiczne przygotowanie, tak? No bo to jednak jest te 180 kilometrów często w samotności. Tak? Bo ja wiem, że jechałeś też ze znajomym, ale umówiliście się tylko tyle, że sobie dacie znać gdzieś tam z trasy. No i każdy z was jechał w swoim tempie. Każdy, właściwie w dużą część chyba z tego, co mówiłeś, to jednak pokonuje się samotnie.
Tak, generalnie tak jest, no bo ciężko jest znaleźć drugą osobę, która będzie jechała w takim samym tempie jak ty, zatrzymywała się w podobnych miejscach na podobny okres czasu. Oczywiście były momenty, gdzie spotykały się przesympatycznych ludzi, bo należy też to podkreślić, że Wisła 1200 to naprawdę są przesympatyczni uczestnicy, którzy ci zawsze pomogą i pocieszą, i się wzajemnie pocieszają i rozweselają. Natomiast rzeczywiście generalnie tak, jedzie się w samotność.
Szanowni Państwo, mieliście okazję wysłuchać rozmowy z człowiekiem, który przejechał Wisłę 1200 dwa razy, pierwszy i ostatni na razie z tego, co tutaj deklaruje. Za jakiś czas będziemy sprawdzali, może przejedzie znowu, albo wymyśli coś innego, bo pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak Wisła 2400 chyba, tak, Lechu?
Tak jest. To znaczy generalnie to był jednorazowy projekt ze względu na...
Tak, chyba, że tak. Za 5 lat. Ja rozumiem, ty się przygotowujesz teraz na 2400.
Tak, za 5 lat. Może na 10-lecie wtedy zorganizują ponownie.
Okej, dziękuję wam bardzo, że byliście z nami. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków. To zależy podcast. To, co ja po jakimś czasie prowadzenia tego podcastu wiem, to właściwie one ciągle są na czasie. Także staram się nagrywać z moimi gości materiały, które będą żyły jak na dłużej. Także dziękuję wam, że słuchacie. Trzymam kciuki za wasze postanowienia. Jeśli ktoś tutaj już planuje Wisłę 1200, a chciałby się za rok podzielić też wrażeniami, to zapraszam do kontaktu. Znajdziecie mnie, Arek Cempura, na LinkedIn czy na Facebooku. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Trzymaj się, Lechu, i ten, to Wisła 2400 przed tobą, także tam trzymam kciuki.
Dziękuję. Albo nie dziękuję.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.